La la la, próba. Witam was wszystkich w moim zaniedbanym, aczkolwiek bardzo kochanym przez wielu podcaście Pole Pole Podcast. Jest to podcast, w którym czytam swoje wspomnienia z pamiętniczka z podróży z 2013 roku i zakończyliśmy pewnie naszą przygodę autostopem gdzieś w Iranie. No nie pamiętam, muszę sobie wszystko przypomnieć, ale na początek jeszcze trochę aktualnych wiadomości. Wystartowaliśmy, jak już pewnie zauważyliście, z naszym kanałem na YouTubie. Pole Pole. Ja z Dorotą ruszyliśmy vanem w podróż nie dookoła Australii, tylko na farmę, na której aktualnie się znajdujemy, przeczekujemy, kwarantannujemy i czekamy na otwarcie granic pomiędzy Stanami. I wtedy ruszymy w dalszą podróż i będzie jeszcze więcej fajnych filmów na YouTubie, ale już nie przeciągając.
Pole Pole Podcast, odcinek 14. No w końcu się go kurka doprosiliście.
Niestety, siedząc w wanie i nagrywając dla was ten podcast, muszę mieć uchylone drzwi, ponieważ w ciągu dnia tak szybko się tutaj nagrzewa, że po prostu czuję się jak na saunie, a w środku nocy z kolei jest jak w lodówce. Dosłownie, ponieważ w środku nocy wewnątrz mamy około 4 stopnie Celsjusza. Tak, Dorotka? Powiedz parę słów do mikrofonu.
No. Cześć, witam serdecznie wszystkich fanów Pole Pole Podcast.
Nie przeciągając, wskakujemy prosto w content. Pole Pole. Powróćmy 7 lat wstecz. Dobra, więc poprzedni odcinek skończyliśmy na tym, że dojechałem do stolicy Iranu, do Teheranu. Pan, który mnie podwoził, zażądał zapłaty. Ja powiedziałem, no, że nie mam tyle pieniędzy, ile on żąda, ale umówiliśmy się, że dobra, coś tam mu zapłacę. Poszedłem spać do parku, spałem 2 godziny i obudził mnie jakiś policjant czy strażnik parku. Musiałem wstać i eksplorować stolicę Iranu. Sobota. Zbudzony o 6:30 przez ochronę, zwijam norkę i przenoszę się na ławkę. Nie, żebym zasypiał na ławce, tylko jem tam śniadanie. Potem przez 3 godziny siedzę w kafejce internetowej i staram się wyjść pieszo z Teheranu. W kiosku kupuję mapę Iranu w języku perskim. Przy pomocy przechodniów dowiaduję się, gdzie jestem. Idę w stronę wschodniego wylotu z miasta i około 14 decyduję się wyjąć aparat, aby porobić zdjęcia przechodniom. Tak sobie pomyślałem, jak porobię zdjęcia przechodniom w Teheranie, to będę miał dosyć ciekawą pamiątkę, będę mógł coś opublikować na blogu. Tutaj mam taki wtręt. Znowu przysiadł się do mnie facet, bez słowa, no bo ja spisywałem te słowa w moim dzienniczku z dużym opóźnieniem, więc siedziałem przy jakimś wyschniętym korycie rzeki już na południu Iranu. Koleś przysiadł się do mnie, urządza sobie piknik 0,5 metra ode mnie i okazało się, że on przyniósł dla mnie jakieś jedzenie. Chleb w kształcie naleśnika, szynkę, napój gazowany. Ja mu odmawiam, ale on kręci głową podobnie jak kierowca, który zażądał, żebym mu zapłacił, a nic nie dostał w zamian. W sumie ten koleś nie wygląda na bezdomnego. Ma telefon komórkowy, nie śmierdzi i nie prosił mnie o żadne pieniądze na kawę, tylko chciał mi ją dać. Siedzi przy mnie, je to jedzenie, ja nie chcę, pisze, nie spoglądając. A, zamknął mi się bagażnik. Dziwnie tak jakoś. Koleś siedzi przy mnie, je to jedzenie, a ja piszę, nie spoglądając nawet na niego. Jestem brutalny, że tak odmówiłem jego gościny. No ale co? Przysiada się do mnie, nie mówi po angielsku, nie mówi w żadnym języku, którego rozumiem, tylko coś mi pokazuje na gesty, no i po prostu się nie możemy dogadać. Ale wracamy do naszej historii. Robię to zdjęcie w centrum Teheranu, na przejściu dla pieszych. Stoi sobie pan, który spogląda w moją stronę. Pyk, robię mu zdjęcie z biodra i patrzę tak na podglądzie, czy wyszło dobrze, czy jest ostre. O, i w tym momencie ten koleś do mnie podszedł. Szybko chowam aparat, żeby nie zobaczył, że ja mu zrobiłem zdjęcie. Ten mężczyzna zaczyna ze mną rozmowę. Opowiada, że kiedyś był też turystą, przez cały rok jeździł rowerem. Naprawdę, patrząc na jego przygarbioną sylwetkę, nie spodziewałbym się. No ale zaprasza mnie do swojego domu. Bez wahania przyjmuję zaproszenie I naprawdę mam nadzieję, że tym razem nie zostanę jednak wystawiony do wiatru, ponieważ wszystkie poprzednie zaproszenia do domów, w cudzysłowie, które miałem w Iranie, kończyły się tym, że po prostu się nie mogliśmy dogadać, nie rozumieliśmy i byłem zostawiany gdzieś tam w połowie drogi. Najpierw idziemy do banku. Husheng, bo tak ma na imię, ma 3 pliki banknotów do zdeponowania na koncie. Z tym, że każdy w Iranie nosi plik banknotów praktycznie, ponieważ ja wymieniłem na przykład $120, czyli 2 banknoty, na około 3,5 miliona riali w 26 banknotach. Później mnie zabiera do restauracji na ryż z kurczakiem. No wtedy jeszcze jadłem mięso. Przepraszam, że jest taki odgłos tutaj w tle. Dorota wiezie na taczce kupy konia. Pamiętam, że ta wizyta w restauracji z Husheng'iem była taka dosyć dziwna. Husheng mówił bardzo słabo po angielsku. Motorcycle nazywał bicycle, gdy jednak zrobiłem ruch nad garstkiem, jakiego używa się w motorze do dodania gazu i powiedziałem wum, to wszystko zostało wyjaśnione. Husheng tak naprawdę jeździł motorem. Motorem pojechał z Iranu przez Indie, Nepal, Mongolię, Filipiny, Koreę oraz Nową Zelandię i jeszcze jakieś tam inne państwa. I podróż ta zajęła mu cały rok. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. On, może Irańczycy z pozoru wydają mi się śmieszni, bo tacy trochę chyba są. Chociaż wcale nie, to głupie określenie. Ale nie podejrzewałbym Husheng'a o taką odwagę. A w sumie, to czemu nie? Nie znam szczegółów jego wyprawy i w sumie pewnie nigdy ich nie poznam. Michał, zamknij się i wsuwaj ryż, który podano do stołu. Ale ja nie mogę. Jak Husheng szybko pożera ten ryż. Jakby nie jadł śniadania. Później okazało się, że Husheng wcale nie jada śniadań. Husheng czeka z niecierpliwością, aż dojem swoją porcję i gdy opróżniłem talerz, od razu rusza do kasy zapłacić za obiad. Jeszcze pije swój napój Mirinda, a on już łapie za moją torbę. Pojechaliśmy taksówką w okolice parku, w którym spałem. Upewniam się, że jego pomoc wobec mnie naprawdę jest bezinteresowna i próbuję mu oddać pieniądze za przejazd taksówką i posiłek w restauracji. Lepiej na początku dać więcej niż się rozczarować, gdy na przykład zażąda $50, ale Husheng był w porządku. Nie chciał żadnych pieniędzy. Szedł tylko przede mną, nawet się nie oglądając za siebie. Mógłbym w tym momencie nagle odłączyć się i dopiero pewnie po 5 minutach zauważyłby, że ja za nim wcale już nie idę. Ale nie, kroczyłem za nim cały czas i doszliśmy razem do jego sklepu z wyrobami mlecznymi na rynku. To jego szybkie jedzenie obiadu okazało się uzasadnione. On po prostu spieszył się, aby otworzyć swój sklep. No ale mi nawet tego nie powiedział. Nie powiedział mi nawet, dokąd idziemy. Ale ja po prostu tak jakoś z braku laku szedłem za nim. Husheng pokazał mi zaplecze tego sklepu. Był tam koc, mogłem się położyć, więc zasnąłem, bo spałem tej nocy tylko przecież 2 godziny. Budzę się, jak już był wieczór. Trochę pomogłem mu w sklepie, pakowałem towar do plastikowych siatek, a o 18:00 Husheng zamknął sklep. Podjechaliśmy taksówką do domu Husheng'a. Kradnie moje brudne, dziurawe skarpetki i daje mi swoje białe. Mamy ten sam rozmiar stopy, 46. Kąpię się pod prysznicem, ale nie ma ciepłej wody. A woda lecąca z kranu jest filtrowana przez zawieszone na nim rajstopy. To jest najlepszy patent, jaki widziałem w całym Iranie. Czy to ma jakoś przefiltrować wodę? Czy z tego kranu lecą włosy, że on filtr robi z rajstopy? No bardzo kreatywne rozwiązanie, no nie powiem. Zjedliśmy jajecznicę z pomidorami i sosem chili zawinięte w chleb wafel w kształcie naleśnika. Następnie udajemy się do mieszkania jednego z 6 braci Husheng'a, do Khaled'a. Tam czekają na nas 2 bracia z żonami i dziećmi. Jest też małżonka Husheng'a. I tutaj mam wtrącenie, podczas gdy spisywałem te wspomnienia. Cholera, ten facet ciągle niespokojnie kręci się obok mnie i pokazuje mi jakieś gesty, z których przewiduje tylko 3 możliwe propozycje. Albo chce iść ze mną do lasku, żebym mu zrobił loda, albo chce iść ze mną nie wiadomo gdzie, wziąć ekstazy pod język, albo chce mnie wziąć do baru lub do swojego domu na czaj. W każdym razie ciężko, żeby się ode mnie odłączył. Teraz wiadomość z ostatniej chwili. Chce mi dać swój długopis. Aktualnie siedzi już tylko 20 cm ode mnie. Będę relacjonować dalszy przebieg wydarzeń na bieżąco. Teraz patrzy mi się przez ramię i patrzy, co pisze. Nie wie o tym, że pisze właśnie o nim. Teraz wstał i stoi. Słońce chyli się ku zachodowi. Teraz wyciągnął telefon i zaczyna coś tam nim ruszać. Wygląda, jakby łapał zasięg. O co się tutaj rozchodzi? No, czas przerwać relację i powrócić do mieszkania Khaleda. Bawię się z dziećmi w łapki, wyskrobuję łyżką pestki granata i wypukuję je też waląc łyżką w skórkę, rozmawiając przy tym z kobietami i rozmawiam z całą rodziną. Przynajmniej staram się. Uwaga, powrót do relacji. OMG, ten pan odszedł. Zabrał jedzenie i odszedł. Chciał, żebym z nim gdzieś poszedł, ale nie. Powrót do domu Khaleda. Rozmawiałem z bratem Huszenga. What color is your shirt? Pyta mnie. Black, odpowiadam. What color is your future? Bardzo ciekawe pytanie. Jakiego koloru jest twoja przyszłość? To pytanie mnie zaskoczyło, ale nie. Pewnie chodziło mu o coś zupełnie innego, ale postanawiam odpowiedzieć na to pytanie, które właściwie postawił. Moja przyszłość jest zdecydowanie jasnych barw, ale chyba nie zrozumiał. What color is the furniture? Czyli jakiego koloru jest mebel? Mebel był koloru pomarańczowo-beżowego. Chciał po prostu poćwiczyć swój angielski ze mną. I to były prawdopodobnie jedyne dwie sentencje, które udało mu się zapamiętać z lekcji języka angielskiego, które w Iranie są na bardzo niskim poziomie. Ja, Huszeng i Khaled zasypiamy na rozłożonych na podłodze kocach. Jesteśmy w trzecim mieszkaniu, już się nie orientuję czyim. No bo tak, na początku byliśmy w domu Huszenga, później w domu Khaleda, a teraz pojechaliśmy do jakiegoś trzeciego zasnąć na dywanie i już nie wiedziałem, u kogo jesteśmy. Niedziela. Pobudka o 5:30, a może 4:30. Chyba 4:30, a nie, na 100% 5:30. Spaliśmy 4 godziny i z Huszengiem wychodzimy po ciemku. Jak mógłbym w takim niewyspanym stanie i przy braku światła zorientować się, że zostawiłem ręcznik, który wywiesiłem na rurze, aby się wysuszył? Nie mam jednak żalu. To jest tylko kawałek szmatki za 2 złote z Allegro. Niby szybko schnący, a ciekawe, czy przez tą noc w ogóle się wysuszył. Wcale nie działał. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć Doroty. Jest w koszulce pole-pole. Dumnie ją nosi i szpanuje metką, którą zrobiliśmy ręcznie. I mamy nadzieję, że po koronawirusie uda nam się powrócić do Tanzanii i zrobić kolejną kolekcję pole-pole. Ale o tym może innym razem. Teraz powróćmy do Iranu, bo ciągle, kurde, mam jakieś dygresje. Pojechaliśmy taksówką do sklepu Huszenga. Pomogłem mu wykładać towar na półkach i ponownie ułożyłem się na zapleczu. Wstaję około 12 i robimy zakupy na rynku. Cicho! Nie komentuj, okej? Wstaję około 12 i robię zakupy na rynku. Około 13 Huszeng zamyka sklep, odprowadził mnie na autobus i pożegnałem się z nim. Wyjeżdżam z Teheranu. Zapłaciłem za autobus około 50 groszy. To jest po prostu najniższa cena za transport publiczny, jaki w życiu płaciłem. Do tej pory. Aha, i warto wspomnieć, że w autobusie w połowie była zamocowana barierka. Z przodu siedzą mężczyźni, tak jak ja, no wiadomo, mężczyzna, a z tyłu kobiety. Tak to wygląda w Iranie. Podział, że mężczyźni nie mogą dzielić tej samej przestrzeni z kobietami, jest tylko w transporcie publicznym. Gdy się jednak pojedzie dalekobieżnym autobusem pomiędzy miastami, to już można dzielić tę samą przestrzeń, czyli mężczyzna może siedzieć obok kobiety. Chociaż pewnie w niektórych środowiskach nie będzie to mile widziane. Warto również wspomnieć, że ludzie w Iranie są normalni. Nie mają nawalone w głowach. Iran ma również historię taką bardzo liberalną. Do lat 60. były wpływy amerykańskie bardzo obecne i był dosyć wyluzowany tam styl życia. Aż nagle pojawił się wielki kulturowy przewrót, radykałowie doszli do władzy, ci z brodami i turbanami. I wtedy Iran stał się dużo mniej dostępny dla ludzi z zachodu, takich jak my. Tułam się w sieci dróg i autostrad. Przechodzę pomiędzy drogami, wielkie autostrady przekraczam. Szczęśliwie znajduję kierunkowskazy na Esfahan. Podczas pobytu w domu brata Huszenga zmieniłem zdanie. Najpierw pojadę na południe, a nie jak zamierzałem, na wschód, na pustynię. Na południu będę miał ciepło i będę miał... No nie wiem co, po prostu ruszam i zobaczę co będzie, ponieważ, przypominam, jedna z moich zasad podróży to było nie robię planu na dłużej niż 24 godziny. Zatrzymuje się samochód dostawczy. Facet pokazuje, żebym zapakował bagaż na pakę i wsiadał z przodu. No więc robię tak, kierowca szybko proponuje mi, żebym mu wykisił ogórka, czy jak kto woli wyprostował druta, albo namaścił pastora u biskupa. Użyłem miłych zdrobnień, serce jednak zaczęło mi walić. W razie czego nie wyskoczę z samochodu, bo mam przecież bagaż na pace. Gaz pieprzowy mam pod ręką w małym plecaczku, więc zawsze można się jakoś obronić, ale on siedzi tuż przy mnie i przy skrzyni biegów w tym momencie zauważyłem wbity nóż do obierania ziemniaków, ale nóż! Proszę, żeby ten facet się zatrzymał, ale on jedzie dalej. Udaje, że mnie nie rozumie, albo naprawdę nie rozumie. Jednak stop to jest bardzo międzynarodowe słowo. On coś tam jednak mamrocze po swojemu i jedzie dalej. Facet był po 50, gruby. Jakby jeszcze był przystojniakiem, no to może bym się zastanowił, ale taki grubas brzydal zatrzymuje się na rozwidleniu dróg. Wychodzę z samochodu, nie zamykając za sobą drzwi. Wskakuję na pakę i wyciągam swój bagaż. Uff, teraz mogę zeskoczyć. I powiedzieć Hoda Hafes, czyli do widzenia. Zamknąć drzwi pasażera. No może niepotrzebnie panikowałem, ale skumulowała się we mnie niechęć do przewoźników irańskich. I po prostu wcześniej miałem te doświadczenia, że ludzie mnie podwozili i żądali zapłaty za to. Teraz tutaj jeszcze ten z niedokiszonym ogórkiem. Najważniejsze, że wszystko się teraz dobrze zakończyło i był to chyba taki punkt przełomowy w mojej podróży po Iranie, ponieważ po tym incydencie wszystko już było z górki. Dalej wjechałem na drogę, którą jeździły prawie same ciężarówki. Autostrada jest bezpłatna, ale przeznaczona tylko dla autobusów i aut osobowych. Miałem szczęście jechać autem osobowym z Mahedim, który puszczał bożonarodzeniowe przeboje Justina Biebera. Zapisał mi nawet swój numer telefonu i mam mu wysłać z Polski SMS-a, jak już wrócę do domu. O kurde, zapomniałem. W ogóle nie wiem, gdzie ja mam zapisany ten jego numer. Pewnie na jakiejś karteczce, która mi się zawieruszyła. Sorry, Mahedi, jeżeli tego teraz słuchasz. Mahedi wysadził mnie w Delijan i poczęstował ciasteczkiem. Zasypiam w tym Delijanie za jakimś warsztatem samochodowym. Poniedziałek. Rano poczytałem sobie książkę, a później zacząłem spisywać swoją zaległą historię, którą właśnie w tym momencie czytam. Nadchodzą bardzo ciemne chmury i nagle zrywa się mocny wiatr. Przysięgam na rany w stopach ukrzyżowanego, że serce podskoczyło mi tak wysoko, że je prawie wyplułem. Wiatr miał prędkość około 100 km na godzinę. O taką. Gdybym nie siedział na karimacie, to pofrunęłaby daleko, daleko w pustynię. To była mała burza piaskowa i trochę pokropiło, jednak przy takim wietrze krople mocno siekały. Spakowałem się i wyszedłem na drogę. Łapię podwózkę do Esfahanu tirem. Pamiętam, w tamtym momencie naprawdę byłem spanikowany. To była moja pierwsza w życiu i dotąd wciąż jedyna burza piaskowa. Tak naprawdę drobinki piasku się po prostu trochę pounosiły, posiekały mnie w twarz, ale szybko złapałem, jak już mówiłem, tira i ruszyłem dalej. Na śniadanie zjadłem 4 granaty. Wspaniały owoc. Jeżeli macie okazję pojechać do Iranu, obkupcie się granatami. One są przepyszne i dają bardzo dużo właściwości odżywczych. Dojechałem do Esfahanu, czyli kolejnej dużej miejscowości i na obiad kupiłem sobie 7 bananów, bo jestem małpą. Idę kilka godzin w stronę wylotu z miasta. Po drodze wpadam na pomysł, żeby kupić rower, ale najtańszy jest za około 220 zł. Więc chyba jeszcze nie nadeszła pora, aby zmienić środek transportu. Jestem w stanie dać nie więcej niż $50 za rower z bagażnikiem i koszykiem z przodu, najlepiej używany i bez przerzutek. Wtedy będzie jeszcze tańszy. Jednak w Iranie mało ludzi korzysta z rowerów. Raczej używają motorów i samochodów. No ostatecznie żadnego roweru nie kupiłem. Nie wiem, po prostu tak mi chodziła myśl. A kupię sobie rower, wrzucę moje 20 kg bagażu na ten rower i ruszę w siną dal i będę sobie jechać przez pustynię na rowerze. To było tak abstrakcyjne, że aż bardzo chciałem tego dokonać. No niestety. Życie zweryfikowało, nie miałem na to kasy. Nie doszedłem do wylotu z Esfahanu. Postanowiłem, że sobie zasnę w parku o nazwie Bird's Garden, czyli ogród ptaków. Tutaj ludzie rozpalają ogniska w wyschniętym korycie rzeki, więc sądzę, że z rozłożeniem norki nie będzie żadnego problemu. Znajduję ustronne miejsce, jem na kolację figi z wiaderka i kładę się spać. Kolejny dzień. Dziś był owocowy dzień, ale nie bez powodu. Na przykład banany kosztują około 1,50 zł za kilogram, a sporych rozmiarów wiaderko ciężko dostępnych w Polsce fig 6 zł. Granaty są za mniej niż 2 zł za kilogram. Mniam! Wtorek. Cały dzień w jednym miejscu, w parku. kończę sobie czytać książkę Paula Smitha To musi się udać i zaczynam Świat w pigułce Piotra Kraśko. Potem przechodzę w wyschniętym korytem rzeki w inne miejsce, gdzie przechodzi więcej osób. Poznałeś już historię z mężczyzną mającym 50-60 lat, który bardzo mnie zaczepiał, więc właśnie w tym momencie pisałem sobie w pamiętniczku i on do mnie ciągle podchodził, coś mi pokazywał, chciał mnie do czegoś przekonać, ja go nie rozumiałem, olewałem go i czułem wyrzuty sumienia. No i teraz jest 17:30 i zapada zmrok. Przydał mi się ten dzień odpoczynku, nawet dwa. To były dwa dni odpoczynku. Aha, zamek błyskawiczny w torbie zaciął mi się na amen. Spinam więc torbę za pomocą czterech spinaczy. Wspaniale! Zaległości w prowadzeniu pamiętnika nadrobione. Idę teraz do miasta coś zjeść. 20:30. Poszedłem do centrum Esfahanu. Zjadłem cheeseburgera i kupiłem na śniadanie banany oraz granaty. Waflo chleb w kształcie wielkiego naleśnika dostałem ze sklepu za darmo. Ja naprawdę chciałem zapłacić, ale to jest no niesamowite, taka gościna. Widzą, że jestem przybyszem z odległego kraju. Oni mają coś tam w Koranie zapisane, że gość w dom, Bóg w dom, czy tam Allah w dom i bardzo często dostaje po prostu rzeczy za darmo. Niestety, spinacze nie wytrzymały próby czasu, nawet jednego dnia na moim plecaku i same się odpinają. Jutro rano muszę więc wymyślić inny sposób zamykania swojej torby, bo chyba nie będę z otwartą podróżować. Spróbuję pokombinować z liną. Wróciłem na to samo miejsce co wczoraj. Teraz poczytam sobie książkę. PS. Jednak ten park nazywa się Nashwan Park, a nie Bird's Garden. Środa 30 października 2013. Rano pociąłem linę na małe kawałki, wyciąłem dziurki w sześciu miejscach przy zamku błyskawicznym i w te miejsca wsadziłem kawałki liny, także teraz zamiast zamka błyskawicznego mam trzy sznurowadła. Na razie trzymają się dobrze. Trochę czytałem książkę i bez pośpiechu ruszam, 3 godziny po przebudzeniu się, o 11:00. Idąc przez park korytem wyschniętej rzeki, mijam tego pana, co wczoraj dosiadł się do mnie i ciągle czegoś chciał. I tu mam napisane tak, myślę, że... Kurde, pieprzone psy. Dorota, czy uważasz, że te psy przeszkadzają w tle, czy absolutnie nie?
Nie, ale Martynka powiedziała, że w piątki mogłabym mieć 8-godzinną pracę.
O kurde, czy to znaczy, że my wracamy do Sydney?
Co to znaczy?
No nie wiem.
A co ty na to?
Okej, wracamy do Sydney.
Naprawdę?
Tak, będę jeździć rowerkiem i będę nagrywać podcasty,
ale
przynajmniej
serio?
Regularnie.
Czy teraz...
No nie, no okej. Okay. Tylko
czy
musimy
teraz
znaleźć... Co?
Czy teraz zdecydowaliśmy, że jedziemy do Sydney?
Tak, tylko musimy w jakimś fajnym miejscu zamieszkać.
Ale naprawdę?
A co, chcesz tu zostać?
Nie wiem.
No to się zastanów, Doradka. Masz tutaj teraz czas, ja nagrywam podcast, ty idź się zastanowić, czy wracamy do Sydney i na koniec podcastu damy ludziom odpowiedź, nie. Albo i nie. Nie, może damy wam odpowiedź na kanale na YouTubie. Także już teraz zasubskrybujcie, wracamy do Iranu! Po godzinnym marszu próbuję kupić sobie 2 pomidory, ale sprzedawca odmawia pieniędzy. Dostaję te pomidory za darmo. Wychodzę do głównej ulicy, staję w zatoczce i macham do samochodów. Oczywiście macham nie po to, żeby ich przywitać, powiedzieć: hej, zapraszam do mojego salonu samochodowego, w którym możecie kupić bardzo tanie samochody. Już teraz minus 10%, czyli plus 10% dla was. Specjalna oferta for you, special price, my friend. Nie. Chcę po prostu złapać stopa. Dobra. Zamknę się teraz w samochodzie i będę miał saunę, ale przynajmniej te psy nie będą mi przeszkadzać. No więc łapałem stopa. Spławiam 3-krotnie zatrzymujące się nieoznaczone taksówki i wtedy daleko z przodu zatrzymuje się ktoś. Podjeżdża na wstecznym. Kobieta! Kobieta! Jest to druga kobieta za kierownicą, którą widzę w Iranie. Mało tego, mówi po angielsku. Płynnie. Płynnie po angielsku. Jedziemy. Tłumaczę, że ma męża Anglika i że sama też pracowała jakiś czas w Anglii. Kurczę, brakuje mi słów do opisania, jak dobrze nam się rozmawiało. Znaczy, jak dobrze mi się rozmawiało z nią, z kimś, kto mnie rozumie. Podwiozła mnie wtedy tylko mały kawałeczek. Zatrzymała się na poboczu i kontynuowaliśmy rozmowę. Poczęstowała mnie dwoma batonikami, jeden na teraz, a drugi na później, abym gdzieś dalej w podróży przypomniał sobie o niej, jedząc właśnie tego drugiego batonika. Nie wiem, czy to nie zepsuje twojego planu, mówi, ale mogę zadzwonić do ludzi, którzy mogliby cię ugościć i dać ci jeść, pokazać ci miasto, jeśli to jest dla ciebie w porządku. Nie mam żadnego planu, odpowiadam. Śpię w namiocie, gdziekolwiek tylko dojadę. Ale nie chcę robić problemu ludziom, o których mówisz. Nie, no to nie ma żadnego problemu. W porządku, byłoby super, odpowiadam z radością. Porozmawiała przez chwilę przez telefon i pojechaliśmy do domu jej rodziców. Poznałem jej siostrę, brata, mamę oraz siostrzeńca. Całe rodzeństwo dobrze mówi po angielsku i są całkiem zamożną rodziną. Rozmawialiśmy głównie o mnie, ale też dowiedziałem się, czym się zajmują. Ta kobieta, co mnie przywiozła, jest architektką, jej siostra uczy angielskiego, a brat jest studentem, ma 25 lat i ma potężne ciało, a to oznacza tylko jedno, że mu się powodzi. Pobawiłem się trochę z siostrzeńcem, około 10 lat, i pojechałem z 25-letnim bratem na obiad. Co chcesz zjeść? Pyta. To, czym żywią się tutejsi ludzie, odpowiadam. Czyli to, na co masz ochotę, bo jesteś tutejszy. Pojechaliśmy do eleganckiej restauracji z czterema kelnerami na irański kebab z ryżem. To, że było czterech kelnerów, to jest istotne, ponieważ chciałem tym podkreślić, że było to takie fancy, exclusive miejsce. Na dwóch talerzach podano ładnie wystrojone cztery wielkie kawałki mięsa. Dwa drobiowe, dwa wołowe z ryżem. Było też trochę kalafiora, marchewki, ogórka, ale raczej służyły jako ozdoba. No tak, on ważył na oko 150 kg, dwa razy więcej ode mnie. Dla mnie wystarczyłaby 1/3 tej porcji mięsa, ale jem wszystko, aż mi źle, aż mi niedobrze. W trakcie posiłku rozmawiamy o tradycjach w naszych krajach. Podchodzi również kelner i uprzejmie pyta, czy może w czymś służyć. Tylko dla mnie, do mojego nowego przyjaciela nie podchodzi i nie pyta.
Nie, dziękuję.
Ledwie co jadłem 6 bananów na obiad, a teraz, kurczę, jakiegoś sługusa mam swojego. Po posiłku jedziemy na plac w centrum Esfahanu. Zostaję oprowadzony po 600-letnim pałacu, za wstęp do którego płaci się 150 tysięcy riali. I tutaj taka ciekawostka. Nikt nie podaje cen w rialach, tylko w toman. Jeden toman to jest 10 riali. Zawsze ceny podają, że jest 15 tysięcy toman zamiast 150 tysięcy riali. W środku znajduje się tylko kilka zniszczonych malowideł ściennych. Wstęp do większości sal jest niemożliwy, ponieważ jest remont, a w tych, które odwiedzamy, nie ma kompletnie nic, oprócz straconych pieniędzy. Tylko czasem napisy: nie dotykać ścian. Na ostatnim piętrze jest taras widokowy na plac, ale od 2 lat stoi za rusztowaniem. Mój pan przyjaciel mówi, że gdy był mały, w tym pałacu było dużo malowideł, a teraz wszystkie poznikały. Za to na ścianach widnieje dużo wyrytych podpisów nastolatków, którzy tu byli i pieniądze zostawili. Rozumiem ich frustrację. Przyjechali do 600-letniego zamku królewskiego, a tutaj wszystko można obejść w 10 minut i nie ma absolutnie nic ciekawego. Chyba że ktoś lubi patrzeć na zaniedbane, puste wnętrze, no to tutaj ma swoją Mekkę. Wracając, rozmawiamy o przyszłości. Mój przewodnik chciałby za 3 lata wyjechać na studia do Anglii. Jego aktualny kierunek studiów, inżynieria biologiczna, nie interesuje go aż tak bardzo. Jednak musi się na razie zajmować chorym ojcem. Gdy wszystko się ułoży z jego ojcem, wyjedzie studiować medycynę. Chce zostać pielęgniarzem. Gdy skończy studia, będzie 33-latkiem. Dojeżdżamy do domu i teraz mogę pospać. Na dywanie. O 23:00 mam autobus do Shiraz, który opłaci mi Behi, która mi tu przywiozła. Przynajmniej taki był zamiar. Spędzę noc w autobusie i wysiądę 50 km przed Shiraz przy Persepolis około 7 rano. Leżałem na rozłożonym na podłodze kocu, wpatrzony w drewniane barierki i pomyślałem, że tamten moment był nadzwyczajnie dziwny, ale piękny. 2 miesiące wcześniej nie pomyślałbym nawet, że w przeddzień Halloween będę leżeć na podłodze w domu przypadkowo poznanych Irańczyków w Iranie. Ale to jest prawda. Reza, czyli ten duży mężczyzna, który mnie oprowadził po mieście, budzi mnie o 21:30. Od razu przedstawił mi, co w tym czasie robił. Gdy spałem, sporządził dla mnie rozmówki perskie z najprzydatniejszymi dla mnie zwrotami. Długie na 2 strony A4. Ponadto w restauracji stwierdziłem, że nigdzie w Iranie nie mogę znaleźć czekolady. Ryza. Pojechał więc specjalnie do supermarketu i kupił dla mnie ciemną czekoladę o 54% zawartości kakao. Co więcej, wręczył mi wykuty z kamienia nieoficjalny symbol Iranu związany z ich przeszłością. Niestety waży więcej niż kilogram i możliwe, że nie dowiozę tego do domu. Skoro mam ten prezent, to będę mógł go wręczyć jako prezent komuś innemu, kto zrobi dla mnie coś dobrego, więc no na pewno się to nie zmarnuje. No bo wiecie, to jest takie trochę niepraktyczne wozić ze sobą wszędzie wielki kamień przez tysiące kilometrów autostopem i to ciągle na swoich plecach. Pojechaliśmy na dworzec autobusowy. Reza kupił mi bilet do Shiraz oddalonego o ponad 500 km. Jeszcze tuż przed wyjściem Reza chciał mi wręczyć plik banknotów, abym miał na dalszą podróż. Reza prosił mnie, abym najpierw dojechał do Shiraz i rano wziął taksówkę z powrotem do Persepolis, także bym zrobił niepotrzebne 100 km. Na to były te pieniądze, ale nie, odmówiłem. Autokar dojeżdżał do Shiraz o 5 rano, więc przy tym Persepolis wysiadłem około 4 rano. W autokarze był poczęstunek, słodycze oraz soczek. Starałem się spać, ale nie przespałem więcej niż 2 godziny, gdy o 4:30 stanęliśmy kilometr od Persepolis. Spałem pod mostem. Przeniosłem się szybko pod most, pod którym zapewne kiedyś przepływała rzeka. Głowa mnie boli od niewyspania i hałasujących pojazdów przejeżdżających nade mną, ale co ja mogę zrobić? Dookoła jest tylko pustynia. Nic więcej. Piasek, droga, może trochę domostw i sztucznie zasadzonych drzew, ale wierzę, że lepszego miejsca na nocleg nie mogłem sobie znaleźć. Przynajmniej rano będę miał schronienie przed słońcem, przed wiatrem oraz przed okiem rzezi mieszków. Aha, gdy tu szedłem z autobusu, na środku drogi znalazłem irańską rejestrację. Idealna pamiątka. Wziąłem ją sobie i przywiozłem do Polski. Czwartek. Poszedłem zwiedzać Persepolis, czyli po persku Tahte Jahan. Za wstęp zapłaciłem chyba więcej niż pozostali. Kosztowało to 15 tysięcy toman, czyli około 15 zł. I dostałem 5 biletów po 3000 toman złączonych z pinaczem. To po prostu pokazuje, jak się traktuje ludzi z zagranicy. I oni nawet nie mieli specjalnie przygotowanych dla nas biletów, tylko te z pinaczem spięte. No po prostu złoto. Szkoda, że tego sobie nie zostawiłem na pamiątkę. Wspiąłem się na wzgórze i obserwowałem cały kompleks ruin z perspektywy lotu ptaka. Porobiłem zdjęcia i postanowiłem wrócić. O, no to doświadczenie Persepolis, antycznego miasta, znalezionego na terenie Iranu po wielu, wielu latach zaginięcia, opisałem w tych kilku zdaniach. Nie byłem wtedy jeszcze za bardzo zainteresowany historią, po prostu chciałem przygód. W drodze powrotnej spotkałem pewnych studentów, Purię i Mohameda. Zaczęło się od tego, że Puria poprosił mnie o zrobienie jemu i Mohamedowi zdjęcia. Zaczęliśmy rozmawiać, a po zrobieniu zdjęcia zaprosił mnie do ich autokaru. Przyjechali tu na wycieczkę zorganizowaną przez ich uniwersytet z Shirazu. Poczęstowali mnie obiadem oraz irańską Coca-Colą i poznałem też innych studentów. Siedziałem na ławce otoczony kilkunastoma studentami. Normalne jest, że ludzie chwalą się nazwiskami znanych im Polaków. Podczas mojej podróży prawie zawsze słyszałem Lewandowski, tylko w Gruzji jeszcze Lech Kaczyński. No i jeszcze w okolicy Trabzonu w Turcji Adrian Błaszczykowski, kapitan zespołu Trabzonspor. Teraz jednak usłyszałem Kieślowski, reżyser Kieślowski. Chętnie bym porozmawiał dłużej z tym chłopakiem, który wymienił to nazwisko, ale zostałem posadzony obok studenta, który cały czas mówił swoim słabym angielskim, podczas gdy ja byłem zmęczony i chętnie bym sobie już zasnął. A, no i tak, po prostu zabrałem się z nimi na stopa tym autokarem do ich miasta. Dojechaliśmy do Shiraz. Nie miałem pozwolenia ze strony uniwersytetu, aby wejść na teren kampusu i resztę bez szczegółów opisałem w swoim mailu do rodziców, wysłanym 1 listopada 2013. O kurde, czyli muszę teraz sobie wejść na mojego maila i odkopać maila, którego wysłałem mamie. Ewa Miziarska. Ja mam tutaj dużo maili, które wysyłałem do mamy i ja ich nie odczytywałem w żadnym podcaście. Cześć, moja wczorajsza sytuacja wyglądała tak. Dojechałem do Persepolis o 4:30, więc spałem pod mostem w korycie wyschniętej rzeki. Jakże piękne słowa, od których można zacząć maila do swoich rodziców. Było to jedyne miejsce na pustyni, gdzie mogłem znaleźć schronienie na noc. I było nawet wygodne, bo gdy zrobiło się jasno, ja wciąż byłem w chłodnym cieniu. Zwiedziłem Persepolis, porobiłem zdjęcia i poznałem studentów, którzy tu przyjechali z Shiraz. Podzielili się ze mną jedzeniem, potem zaprosili mnie do autokaru, abym pojechał z nimi do Shiraz, ale niestety nie mieli zgody na wprowadzenie mnie do swojego akademika. Tylko studenci mają wstęp na teren miasta studenckiego. Jak to u studentów bywa? Nic nie jest przeszkodą. Przeszliśmy więc przez miejsce, gdzie stała ochrona, potem jeden ze studentów dał mi swoją kartę, więc przyłożyłem ją tak, jak w bramkach w metrze i przeszedłem. Jednak wtedy ochroniarz zobaczył mnie i gdy student wytłumaczył mu sytuację, mogłem przejść dalej. Wykąpałem się, zrobiłem pranie, studenci poczęstowali mnie irańskim kebabem, który zjedliśmy siedząc na ziemi. Tu jest taki zwyczaj, nie je się przy stole, tylko je się na ziemi, na przykład na rozłożonej gazecie. I rozmawialiśmy dużo. Nawet kupili mi nowy ręcznik, bo poprzedni zostawiłem w Teheranie. Stanowczo odmawiali za wszystko pieniędzy. Usłyszałem od nich, że to jest taka ich tradycja. Od gościa nie oczekuje się żadnych pieniędzy i trzeba zrobić wszystko, aby czuł się jak najlepiej. Można sobie wyobrazić, jak byli załamani, gdy przyszedł po mnie ochroniarz i poprosił o paszport. Musiałem opuścić akademik. Z 4 studentami poszedłem do parku i tam zobaczyłem, że są inne namioty, więc rozłożyłem sobie norkę i bardzo wygodnie się przespałem. Mamy tutaj 20 stopni, a w nocy jest nie zimniej niż na oko 13 stopni. Umówiłem się z Purią, jednym z tych ziomków, na następny dzień. Dziś o 8:40 spotkałem się z Purią. Jest o rok starszy ode mnie, studiuje prawo i mówi po angielsku jak rodowity Anglik. Spędziliśmy miło czas. Zaprowadził mnie do parku, gdzie wstęp dla miejscowych kosztuje 2000 toman, czyli około 2 zł, a dla turystów 15 tysięcy toman, czyli 15 zł. Wszedłem za 2000 toman, przekonując kasjera biletów, że mam bardzo mało pieniędzy. Nawet się zaprzyjaźniliśmy. Potem poszliśmy do restauracji i zjedliśmy danie dnia. Tahcin posypany żurawiną. Mama, to jest bardzo dobre. Pierwszy raz podczas podróży płaciłem za obiad w restauracji i wcale tego nie żałuję. Teraz podjechałem autobusem kilka kilometrów w mieście i zapłaciłem za to 20 groszy i znalazłem kafejkę internetową, z której piszę tego maila. Będę się teraz kierować w stronę Zatoki Perskiej, ale właściwie to nie mam żadnego planu. Postaram się dać ponieść tam, gdzie ludzie będą akurat chcieli mnie zawieźć. Pozdrowienia z Shiraz. Michał. Jeżeli odcinek się podobał i słuchasz go akurat na Spotify, to masz tutaj taką możliwość, że klikasz na taką strzałeczkę wychodzącą z kwadracika i klikasz Instagram Stories i w tym momencie możesz podzielić się tym odcinkiem podcastu na swoim Instagram Stories. Będę bardzo wdzięczny za taką pomoc. Być może ktoś się zajara podróżowaniem na stopa i w ogóle zmieni się jego życie, tak jak ja słuchałem o podróży autostopem do Iranu Przemka Skokowskiego, takiego autostopowicza. No i później sam ruszyłem jego szlakiem i było świetnie. Cześć, pa, pa.